Dawid był wielkim królem. Był wielki dlatego, że ze wszystkich swoich sił i umiejętności chciał służyć Bogu. Z całego serca pragnął wypełnić wolę Pana, realizować zamierzenia odnośnie ludu izraelskiego. I Bóg mu błogosławił. Czytając drugą księgę Samuela, poznajemy nie tylko fakty o wielkich wydarzeniach historycznych, ale także epizody z życia osobistego i rodzinnego Dawida. Ostatnio mówiliśmy o tym, że Dawid odszukał jedynego pozostałego przy życiu syna Jonatana, Mefiboszeta, zwanego też Meribaalem. Meribaal był kaleką. Był chromy na obie nogi. Dlatego, że na wieść o śmierci Saula i Jonatana, czyli jego dziadka i ojca, jego niania rzuciła się do ucieczki i upuściła małego chłopca na ziemię. Odtąd był on kaleką. Wydawało się, że Dawid będzie chciał uśmiercić wszystkich potomków Saula i Jonatana, którzy mogliby rościć sobie prawa do tronu Izraela. Dawid jednak odszukał Meribaala nie po to, by go zgładzić, ale żeby się o niego zatroszczyć. Traktował go jak własnego syna ze względu na pamięć o Jonatanie, ojcu Meribaala, który był serdecznym przyjacielem Dawida. W zakończeniu 9 rozdziału drugiej księgi Samuela czytaliśmy: Meribaal jadał przy stole Dawida, podobnie jak każdy syn królewski. A potem dowiedzieliśmy się, że Dawid zatroszczył się też o zabezpieczenie materialne i wszelkie potrzeby rodziny i służby Meribaala. To, co Dawid uczynił dla Meribaala, było wspaniałe. W postępowaniu Dawida możemy dostrzec także głębokie treści duchowe. Po pierwsze, człowiek wierzący musi sobie uświadomić, że w Bożych oczach jest z powodu grzechu duchowym kaleką. Apostoł Paweł, pisząc w liście do Rzymian o powszechności grzechu, tak scharakteryzował stan każdego człowieka, wszystkich ludzi, każdego z nas, bez wyjątku. Nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach. Jest to jak gdyby raport z Bożej kliniki odnośnie stanu rodzaju ludzkiego. Prorok Izajasz wołał: wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Tylko dzięki Chrystusowi możliwe jest nasze odrodzenie, nasz powrót na właściwą drogę, drogę do Boga. Jezus mówi: ja jestem drogą. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. W Księdze Przypowieści Salomona czytamy: niejedna droga wydaje się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Tak, nikt z nas nie jest w stanie przezwyciężyć śmierci. Każdy z nas musi umrzeć. I niezależnie od tego, jak wiele sukcesów odnosimy w swoim życiu, jak jesteśmy sławni czy bogaci, zmierzamy ku śmierci. To jest konsekwencja naszej grzeszności. Nasza natura jest jak gdyby pęknięta. Jesteśmy duchowymi kalekami. Przy stole Dawida zasiadał do końca życia kaleki człowiek. W psalmie 56 Dawid pisze: Tyś od śmierci ocalił duszę moją. Panie, nogi moje od upadku, abym chodził przed Bogiem w światłości życia. W psalmie 73 czytamy: Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje. W psalmie 116 Dawid wyznaje: Uchroniłeś duszę moją od śmierci, oczy moje od łez, nogi moje od upadku. Drogi słuchaczu, każdy z nas jest duchowym kaleką. Prorok Jeremiasz mówi: podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? W sercu człowieka, w duszy ludzkiej, rodzą się złe myśli. Nasza ludzka natura jest pyszna, egocentryczna, grzeszna. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian: wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Tylko Jezus może nas uzdrowić. Tylko Duch Chrystusowy może nas przemienić. Jesteśmy duchowymi kalekami. Jezus jest lekarzem duszy. Meribal, syn Jonatana, był kaleką. Dawid, postać zapowiadająca postać Chrystusa, zaopiekował się Meribalem. Przemienił jego życie. Dawid nie znał Meribala. Musiał go odszukać, a wszystko, co dla niego zrobił, uczynił ze względu na Jonatana. To jest drugi fakt związany z historią Meribala, na który musimy zwrócić uwagę. Dawid zaopiekował się Meribalem ze względu na Jonatana, który był jego najlepszym przyjacielem. Kiedy Dawid patrzył na Meribala, widział nie kalekiego chłopca, ale syna Jonatana. Dawid zawarł przymierze z Jonatanem, wspaniałym przyjacielem, którego kochał równie mocno, jak Jonatan jego. Na wieść o śmierci Jonatana Dawid powiedział, jak czytaliśmy w pierwszym rozdziale drugiej księgi Samuela: żal mi ciebie, mój bracie, Jonatanie. Tak bardzo byłeś mi drogi. Tak bardzo ceniłem twoją miłość. Bóg jest gotów zbawić ciebie i mnie ze względu na kogoś innego, kogoś, kto jest pełen miłości, kto złożył życie w ofierze za ciebie i za mnie. Kiedy uwierzymy Jezusowi jako swemu Zbawicielowi, gdy Mu zaufamy, gdy oddamy w Jego ręce ster swojego życia, Bóg ze względu na Jego sprawiedliwość przyjmie nas, obdarzy nas zbawieniem, życiem wiecznym. Jeśli należymy do Chrystusa, Bóg nie patrzy na nas jak na kalekich grzeszników, ale jak na swoje dzieci, usprawiedliwione i oczyszczone świętością Chrystusa. Nie czytamy w tekście biblijnym, by Dawid wspomniał o kalectwie Meribala, czy choćby uczynił jakąkolwiek aluzję do jego chromych nóg. Nigdy nie powiedział mu: to niedobrze, że jesteś kaleką. Dawid traktował Meribala jak księcia. Zasiadał on przy stole królewskim na równi z synami króla. Dawid napisał w psalmie 23, gdzie mówi o Bogu jako o swoim cudownym pasterzu: zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją. Kielich mój przelewa się. Jezus Chrystus mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Dawid zaprosił Meribala do królewskiego stołu ze względu na Jonatana. Bóg zaprasza nas do uczty w Jego królestwie ze względu na Jezusa Chrystusa. Dawid nie wspomniał ani słowem o kalectwie Meribala. Bóg nie wspomni ani słowem o naszych grzechach. Jeśli będziemy ukryci w Chrystusie, oczyszczeni przez Niego, Bóg przebaczy nam wszystkie nasze grzechy. W liście do Hebrajczyków czytamy: a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. To jest trzecia wspaniała duchowa prawda, która symbolicznie ukazana jest w historii Meribala, zwanego też Mefiboszetem. Czwarta rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to fakt, że Mefiboszet nie wspominał o swoich chromych nogach. Gdy on i Dawid zasiadali przy stole, jak sądzisz, drogi słuchaczu, o czym rozmawiali? O Jonatanie. Dawid kochał Jonatana. Mefiboszet kochał Jonatana. Był na pewno wspaniałym ojcem. Jonatan, najwspanialszy przyjaciel Dawida, ojciec Meribala, był głównym tematem ich rozmów. O czym my powinniśmy, drogi przyjacielu, rozmawiać? Czy o swoich strasznych grzechach, które nam się przytrafiły, albo jeszcze chętniej o błędach i wadach innych, naszych sąsiadów, krewnych? Nie, powinniśmy rozmawiać o Jezusie. On, Zbawiciel, jest przecież naszym najwspanialszym przyjacielem. Jezus Chrystus powinien być głównym tematem naszych rozmów. Piąty fakt, na który chcemy dzisiaj zwrócić uwagę w historii Meribala, to to, że nikt, jak wynika z opisu drugiej księgi Samuela, nie wspominał o kalectwie syna Jonatana. U stołu króla Dawida zasiadała liczna kompania. Gdy u boku króla pojawił się kulejący Meribal, nikt nie zaczął plotkować: czy słyszałeś, jak się to stało? On będzie chromy do końca życia. Nie. Zamiast plotkować, wszyscy słuchali króla. Słuchali, jak Dawid opowiadał o ojcu Meribala, Jonatanie, jak wyrażał swoją radość z tego, że może teraz okazać wdzięczność Meribalowi za wspaniałą przyjaźń Jonatana. Serca słuchaczy Dawida były poruszone i oni również pokochali tego chłopca. Jak dalece możemy wnioskować z relacji drugiej księgi Samuela, Dawid nie był w stanie spowodować, by Meribal mógł chodzić. Pozostał on do końca życia chromym na obie nogi kaleką. Drogi słuchaczu, my również nie jesteśmy w stanie o własnych siłach iść przez życie w taki sposób, który by był w pełni zdrowym, prawidłowym wypełnianiem Bożej woli. Mamy grzeszną naturę, która nas popycha w kierunku samowoli, w kierunku realizowania swoich zachcianek, swoich interesów. Jeśli czujesz, drogi słuchaczu, że nie żyjesz tak, jakbyś tego pragnął i jakby pragnął tego Bóg, zwróć się ku Jezusowi. Chrystus powiedział człowiekowi, który leżał sparaliżowany na łożu, a którego przyjaciele przynieśli do Jezusa: Synu, bądź dobrej myśli. Twoje grzechy są odpuszczone. Wstań i chodź. Apostoł Paweł pisze, jak czytamy w liście do Efezjan: Napominam was, abyście postępowali zgodnie z waszym powołaniem, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Te cechy powinny charakteryzować nasze życie. Pokora, cierpliwość, łagodność, miłość. Jeśli widzimy, że ich w naszym życiu brak, zwróćmy się do Jezusa. On pragnie nas przemienić. Chrystus wzywa nas: Chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zagubieni, którzy kulejecie na obie nogi, którzy jesteście okaleczeni przez życie. Chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Jezus woła też: Jeśli ktokolwiek pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a ja dam mu wodę życia. Jakże piękny obraz Bożej miłości zawarty jest w 9 rozdziale drugiej księgi Samuela. Następny, 10 rozdział drugiej księgi Samuela opowiada o zwycięskiej wojnie Izraela z Amonitami. Kolejny, 11 rozdział opisuje wielki błąd Dawida. Dawid nie był człowiekiem bezgrzesznym. Pismo Święte pisze otwarcie o grzechu Dawida, bez tuszowania czy wybielania czegokolwiek. Opowieść 11 rozdziału drugiej księgi Samuela rozpoczyna się następująco. Na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Spustoszyli oni ziemię Amonitów i oblegali Rabba. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie. Pewnego wieczora Dawid, podniósłszy się z posłania i chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu, zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. Kobieta była bardzo piękna. Dawid zasięgnął wiadomości o tej kobiecie. Powiedziano mu: To jest Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyty. Wysłał więc Dawid posłańców, by ją sprowadzili. A gdy przyszła do niego, spał z nią. A ona oczyściła się od swej nieczystości i wróciła do domu. Kobieta ta poczęła, posłała więc, by dać znać Dawidowi: Jestem brzemienna. Sytuację Batrzeby można porównać do sytuacji Józefa, ale kiedy Józef odważnie powiedział, jakżeby miał popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu, na propozycję żony Potyfara, Batrzeba niczego takiego nie uczyniła. Czy nie miała w sobie miłości, odwagi i samoopanowania, które miał Józef, a które Bóg chce dać każdemu? Czy brakowało jej mądrości i rozsądku, dzięki którym Abigail uchroniła wcześniej Dawida przed ciężkim grzechem? Batrzeba nie przeciwdziałała grzechowi, chociaż, jak się wydaje, z powodzeniem mogła zapobiec postępkowi Dawida. Dawid, jak to widać było w przypadku Abigail, wrażliwy był na rady i ostrzeżenia innych. Batrzeba powinna być poza tym ostrożniejsza. Również i dzisiaj kobiety często świadomie lub nieświadomie swoim zachowaniem, sposobem ubierania się czy stylem bycia sprawiają, że mężczyźni czują się sprowokowani i ulegają pokusie. W przypadku cudzołóstwa zazwyczaj współwinne są obie strony. zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Godny uwagi jest fakt, że Biblia jest bardzo szczerą księgą i niczego nie ukrywa, niczego nie wybiela. Nie ulega wątpliwości, że Dawid jest ojcem dziecka, które ma urodzić Batrzeba. Jak teraz postąpi Dawid? Niestety wikła się w coraz cięższy grzech. Czytamy dalej od wiersza 6. Dawid wyprawił posłańca do Joaba. Przyślij do mnie Uriasza Chetytę. Joab posłał więc Uriasza do Dawida. Kiedy Uriasz do niego przyszedł, Dawid wypytywał się o powodzenie Joaba i ludu i walki. Dawid sprowadził Uriasza do Jerozolimy pod pretekstem wypytania się o przebieg walk z Amonitami. Następnie rzekł Dawid Uriaszowi: wstąp do swojego domu i umyj sobie nogi. Uriasz opuścił pałac królewski, a za nim niesiono dar ze stołu króla. Wstrzemięźliwość od pożycia małżeńskiego była prawem religijnym obowiązującym wojowników w czasie wojny. Zwróćmy uwagę, jak zachowuje się Uriasz. Uriasz położył się u bramy pałacu królewskiego wraz ze wszystkimi sługami swojego pana i nie poszedł do własnego domu. Przekazano wiadomość Dawidowi. Uriasz nie wstąpił do swego domu. Pytał więc Dawid Uriasza: czyż nie wracasz z drogi? Dlaczego nie wstępujesz do własnego domu? Uriasz odpowiedział Dawidowi: Arka, Izrael i Juda przebywają w namiotach. Podobnie też i pan mój Joab wraz ze sługami mego pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym pójść do swojego domu, aby jeść, pić i spać ze swoją żoną. Na życie pana i na twoje czegoś podobnego nie uczynię. Dawid rzekł więc do Uriasza: pozostań tu jeszcze dziś, a jutro cię odeślę. Uriasz został więc w Jerozolimie w tym dniu, a nazajutrz Dawid zaprosił go, aby jadł i pił w jego obecności, aż go upoił. Wieczorem poszedł Uriasz, położył się na swym posłaniu między sługami swojego pana, ale do domu swego nie wstąpił. Jak widzimy, Dawid zrobił wszystko, żeby zrzucić z siebie odpowiedzialność za popełniony przez siebie grzech cudzołóstwa. Nawet upił Uriasza, ale wysiłki Dawida spełzły na niczym. Przed konsekwencjami swoich win nikt z nas nie jest w stanie uciec. Może czasem uda się nam oszukać ludzi, ale na pewno nie Boga. Dawidowi nie udało się zatuszować swojego grzechu. Pożądanie zaprowadziło go do świadomego cudzołóstwa. Dawid wiedział przecież, że Batrzeba jest mężatką, a także do lichej próby oszustwa. Czy nie można by tego dziecka jednak przypisać Uriaszowi? A w końcu do zaplanowanego morderstwa. Czytamy dalej. Następnego ranka napisał Dawid list do Joaba i posłał go za pośrednictwem Uriasza. W liście napisał: postawcie Uriasza tam, gdzie walka będzie najbardziej zażarta. Potem odstąpcie go, aby został ugodzony i zginął. Joab, obejrzawszy miasto, postawił Uriasza w miejscu, o którym wiedział, że walczyli tam najsilniejsi wojownicy. Ludzie z miasta wypadli i natarli na Joaba. Byli zabici wśród ludu i sług Dawida. Zginął też Uriasz Chetyta. To, co uczynił teraz Dawid, było chyba najgorszą cząstką jego grzechu. Jakub napisał w swoim liście: gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy dojrzeje, rodzi śmierć. Joab przez wysłańców zawiadomił Dawida o całym przebiegu walki. Polecił posłańcowi podkreślić, że w niepomyślnej dla Izraela bitwie zginął także Uriasz. Posłaniec poszedł. Po przybyciu oznajmił Dawidowi wszystko, z czym go Joab posłał. Dawid się uniósł gniewem i rzekł do posłańca: dlaczego tak zbliżyliście się do miasta, by toczyć walkę? Czy nie wiedzieliście, że będziecie rażeni z murów? Posłaniec odpowiedział Dawidowi: udało im się przemóc nas i wyjść przeciw nam w pole. Odparliśmy ich aż do bramy. Tymczasem łucznicy zaczęli strzelać z muru do twych sług. Dlatego to zginęło kilku ze sług królewskich. Zginął też sługa twój, Uriasz Chetyta. Dawid oznajmił wtedy posłańcowi: tak powiesz Joabowi. Nie trap się tym, co się stało. Miecz dosięga raz tego, raz innego. Bądź wytrwały w walce przeciwko miastu i zniszcz je. Przykro nam słuchać tych słów Dawida. Mówi nieszczerze. Jest winny całej sytuacji. On jest winny przecież śmierci Uriasza i innych izraelskich wojowników. Wstyd nam za Dawida, za jego fałszywe słowa. Chętnie ukaralibyśmy Dawida, ale wiemy, że to nie nasza sprawa, ani nie zadanie innych współczesnych Dawidowi ludzi. Bóg surowo ukaże Dawida. Do końca życia będzie on ponosił konsekwencje swojego grzechu. Później przeczytamy o Dawidzie, gdy będziemy studiować Księgi Królewskie, że czynił on to, co prawe w oczach Pana i przez całe swoje życie nie odstąpił od niczego, co on mu nakazał, wyjąwszy sprawę z Uriaszem Chatejczykiem. 11 rozdział 2 Księgi Samuela kończą dwa krótkie wersety. Żona Uriasza, dowiedziawszy się, że Uriasz, jej mąż, umarł, opłakiwała swego pana. Gdy czas żałoby przeminął, posłał po nią Dawid i sprowadził do swego pałacu. Została jego żoną i urodziła mu syna. Postępek jednak, jakiego dopuścił się Dawid, nie podobał się panu. Postępek, jakiego dopuścił się Dawid, nie spodobał się panu. Dawidowi być może uda się zatuszować sprawę przed ludźmi, ale nie przed Bogiem. Ktoś powiedział kiedyś, grzech, który jest sekretem na ziemi, jest otwartym skandalem w niebie. Tak, Bóg wie o wszystkim, co robimy. Zna także i ocenia każde nasze słowo i każdą naszą myśl.